To było chyba jakieś 2 tygodnie temu, kiedy opowiadałem o innym aspekcie upamiętania się. I mówiłem, że wolą Bożą jest nie tylko to, żebyśmy się upamiętali i nawrócili do Boga, ale też do siebie nawzajem. Żeby ludzie nawrócili się do siebie nawzajem. I czytaliśmy z Malachiasza, 3 rozdział, 23 i 4 werset. Tam jest misja Eliasza, tak opisana: oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Po pierwsze, Bóg chce, aby ojcowie, czyli starsze pokolenie ludzi, zwróciło swoje serca ku dzieciom, czyli młodszemu pokoleniu, a po drugie, Bóg pragnie, aby synowie, czyli młodsze pokolenie, zwróciło swoje serca ku ojcom, czyli ku starszemu pokoleniu. Wolą Bożą jest, żeby ludzie żyli blisko siebie. I jeżeli nastąpi takie zbliżenie pokoleniowe, dokonane na płaszczyźnie posłuszeństwa Bożemu Słowu, to Bóg wtedy nie obłoży ziemi klątwą. I dlatego Paweł Apostoł mówi: jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Dzisiaj będziemy na ten temat więcej mówić. Jeżeli można, o ile to od was zależy, a więc wyciągnęliśmy wniosek, że czasami nie można, czasami to od nas nie zależy, ale zależy też od wyborów innych ludzi. Potem mówiliśmy o pokoju wśród ludzi wierzących. Tym, co umożliwia zachowanie pokoju i dobrych relacji wśród ludzi wierzących, to umiejętność czego? Przebaczenia. Słowo Boże naucza, że mamy przebaczać sobie nawzajem, tak jak Chrystus odpuścił nam. Aby uzyskać przebaczenie od Boga, trzeba się upamiętać i nawrócić do Boga. I podobnie, aby uzyskać przebaczenie od brata, trzeba się upamiętać i nawrócić do brata. A wiemy, że czasami bywa tak, że brat, który cię skrzywdził, nie chce się upamiętać. I co wtedy zrobić? Jezus naucza, aby strofować ludzi, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. Trudna to nauka, ale taka jest nauka pańska. Dlatego, żeby wywołać w nich żal za zły uczynek i pomóc im się upamiętać. Jezus naucza, że jeśli by brat zgrzeszył przeciwko tobie, chociażby 7-krotnie na dzień i 7-krotnie zwrócił się do ciebie, żałuję tego, odpuść mu. A zatem, gdy jest upamiętanie, mamy obowiązek przebaczyć za każdym razem. Jeżeli strofujemy brata, robimy to dla jego dobra, a nie dla własnego dobrego samopoczucia. To znaczy, że strofowanie lub napominanie jest gestem miłości. Miłość nakazuje, aby zamiast użalać się nad sobą raczej spotkać się ze skrzywdzicielem i pomóc jemu, tej osobie, poprzez napomnienie, poprzez strofowanie. Mamy się wznieść ponad swoje uczucia i postępować w miłości, która jest dobrotliwa i która myśli o dobru człowieka, który nas skrzywdził. Jeżeli odniesiemy sukces w strofowaniu brata, wtedy brat otrzyma przebaczenie nie tylko od nas, ale i od Boga i nastąpi prawdziwe i głębokie pojednanie. Jeżeli człowiek zawinił wobec innych ludzi i zburzył relacje z innymi ludźmi, czasami próbuje to zrekompensować poprzez tak zwaną większą pobożność. Wiecie, o czym mówię? Wiecie, co ona myśli? Wiecie. To właśnie tak czasami bywa. Jeżeli skrzywdziliśmy kogoś i mamy tak zwanego kaca moralnego z tego powodu, a potem przychodzimy do Boga, aby okazać jeszcze większą pobożność i gorliwość w modlitwie, to Bóg może naszej modlitwy nie wysłuchać. Najpierw trzeba naprawić relacje, które zniszczyliśmy. Czytaliśmy taki jeden przykład ze Słowa Bożego z listu Piotra. 1 Piotra 3,7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, czyli z żonami, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Czyli jeżeli weźmiemy odwrotność tego, jeżeli mężowie nie okazują żonom czci, to nawet jeżeli będą gorliwie przychodzić do Boga w modlitwie, to ich modlitwy mogą zaznać przeszkody. Czyli nie będą przez Boga wysłuchane. Takie są zasady. A co jeżeli krzywdziciel się nie upamiętał Jezus wtedy mówi o trzech etapach napominania. Mówi, że trzeba napomnieć go najpierw sam na sam, czyli cztery oczy bez świadków. Potem napomnienie z dwoma lub trzema świadkami, a potem publiczne napomnienie przez cały zbór. Jeżeli zaś krzywdziciel się nie upamięta na żadnym z tych trzech etapów napomnienia, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Czyli niech będzie wykluczony ze społeczności, a to znaczy, że należy zerwać z tym człowiekiem wszelkie kontakty. Czy należy przebaczyć komuś, kto się nie upamiętał? Zadaliśmy sobie takie pytanie. Po pierwsze, Słowo Boże nakłada na Kościół obowiązek napominania grzesznika. Jeżeli nie będzie napomnienia, a bezbożny zginie z powodu swojej winy, Kościół będzie współwinny jego śmierci. Jeżeli natomiast bezbożny otrzyma napomnienie, a nie upamięta się i zginie, wtedy tylko on sam będzie odpowiadał za swój los. A zatem tak zwana tolerancja i przebaczenie dla świętego spokoju bez upamiętania jest postępowaniem niezgodnym z nauczaniem Jezusa i apostołów. Poza tym skutki akceptowania wierzącego brata, który żyje w grzechu, są takie, że odrobina kwasu zakwasza. Wtedy konsekwencje tego grzechu spadają też na całą społeczność. Jezus mówi do zboru w Pergamie: tak i ty masz u siebie takich, którzy równie trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc. A jeżeli nie, przyjdę do ciebie i wkrótce będę z nimi walczył mieczem ust moich. W zborze są ci, którzy trzymają się nauki Nikolaitów. I zbór ma się upamiętać. Zobaczcie, jak ma się upamiętać. Zasugerowałem, że procedury są dobrze znane. Rozmawiać, przekonywać, napominać, strofować, argumentować. Jeżeli zaś nie ma upamiętania, wykluczyć ze społeczności. A więc służba napominania jest służbą życia, jest przywilejem, powinna być sprawowana przez zbór zgodnie z instrukcją Pana Jezusa. A co się stanie, jeżeli zbór tego nie zrobi? Jeżeli nie będzie napominał? Wtedy Jezus mówi, będę walczył z nimi mieczem ust moich. A to znaczy, że jeżeli zbór nic nie zrobi, tych ludzi, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, czeka bardzo zły los. I z listu do Hebrajczyków czytaliśmy z 12 rozdziału: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przeze nie pokalało się wielu. I wyjaśniliśmy, że gorzki korzeń to człowiek, który mówi w sercu, że nie spotka go nic złego, pomimo tego, że będzie żył w grzechu. To człowiek, który mówi sobie, że będzie sobie grzeszył, a i tak żadne przekleństwa wynikające z popełnienia tych grzechów go nie spotkają. Czyli ktoś, kto nie ma w sobie w ogóle bojaźni Bożej. Z premedytacją czyni zło i myśli, że nie spotka go za to żadna kara ze strony Boga. Gorzki korzeń to człowiek, który myśli, że można grzeszyć całkowicie bezkarnie. A więc jeżeli pozwolimy, aby w zborze rósł gorzki korzeń, czyli człowiek, który myśli, że można grzeszyć całkowicie bezkarnie, wtedy to zniszczy zarówno jego, jak i ludzi sprawiedliwych, którzy mają z nim bliską społeczność, ponieważ odrobina kwasu. I możecie zdanie dokończyć. Dlatego zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa zbór ma obowiązek napominać człowieka, który postępuje bezbożnie, a jeżeli się nie upamięta, ma obowiązek go wykluczyć dla dobra zboru i dla dobra krzywdziciela. I zbór nie działa tutaj we własnym autorytecie, lecz działa w autorytecie nieba, bo określenie cokolwiek byście związali na ziemi będzie związane i w niebie i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi będzie rozwiązane i w niebie oznacza, że decyzja zboru o wykluczeniu grzesznika jest wiążąca nie tylko tutaj na ziemi, ale i w niebie. I na koniec mówiliśmy o przebaczeniu wobec ludzi niewierzących, ponieważ wśród wierzących w Kościele są pewne zasady, które obowiązują wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o relacje ludzi wierzących wobec niewierzących, tam takich zasad nie ma. Tam nie możemy pociągnąć ludzi niewierzących do odpowiedzialności przed Bogiem i do odpowiedzialności przed Słowem Bożym i powiedzieć, że tu jest tak napisane. Ponieważ oni tych rzeczy nie uznają. A więc tak jak wśród ludzi wierzących obowiązują zasady napominania, upamiętania się i przebaczenia, tak w relacjach Kościoła wobec ludzi ze świata zasady są dużo trudniejsze. Paweł mówi, spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Zło rzeczą nam my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jako mieciny u wszystkich aż dotąd. Paweł nie osądza ludzi ze świata, ale okazuje im wyrozumiałość i jest blisko nich. I mówi, dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Paweł to czyni wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. A więc jeżeli będziemy się obrażać na ludzi z tego świata, to w tym momencie nie będziemy mogli uczestniczyć w zwiastowaniu Ewangelii. I wracamy do naszego głównego wersetu. Dzisiaj będziemy rozwijać tę myśl z listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł mówił, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój mieć. W Rzymian 12:17 jest powiedziane, nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Wiemy, że są sytuacje, gdy człowieka wierzącego spotyka zło z ręki innego człowieka i związane z tym negatywne uczucia są czasami tak silne, że wierzący będzie kuszony, aby oddać złem za zło. Czy kiedykolwiek mieliście takie uczucia? Dlaczego złem za zło? Bo wymierzenie kary będzie wydawało się sprawiedliwe i słuszne w jego własnych oczach. Paweł jednakże mówi, że w takich sytuacjach trzeba się starać tak postępować, aby to było dobre w oczach innych ludzi. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Zemsta nie reprezentuje Jezusa i jego nauki. Jezus nie nauczał zemsty i sam nie dawał takiego przykładu postępowania. Możemy być co do tego absolutnie pewni. Piotr mówi o nim takie piękne słowa w pierwszym liście Piotra 2:23 o Chrystusie. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Dlatego zemsta nie będzie świadectwem Ewangelii Chrystusa. Amen? Nigdy nie jest świadectwem Ewangelii Chrystusa. I właśnie w tym kontekście doznanych krzywd od innych ludzi Paweł wypowiada te słowa. Rzymian 12:18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Właśnie w tym kontekście doznałeś krzywdy i w tym kontekście, jeżeli to od ciebie zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miej. Łatwo jest mieć pokój i dobre relacje z ludźmi, którzy są wobec ciebie przyjaźnie nastawieni, jeżeli nikt z nich ciebie nigdy nie skrzywdził. Paweł tutaj jednakże mówi o innej sytuacji. Mówi o sytuacji, w której ludzie ciebie skrzywdzili i w tej sytuacji zachęca ciebie, żeby mieć pokój ze wszystkimi ludźmi. Również z tymi, którzy ciebie skrzywdzili. A co my na to? Powiedzielibyśmy, łatwo powiedzieć. Nieprawdaż? Mamy takie powiedzenie po polsku. Łatwo powiedzieć. Jeżeli kiedyś doznałeś krzywdy wyrządzonej przez innych ludzi, to doskonale znasz te negatywne uczucia, które gdzieś tam w środku się pojawiają, które każą ci myśleć wtedy, że zemsta jest słodka. Na samą myśl o tym, o osobie, która ciebie skrzywdziła, coś się w tobie gotuje wewnątrz. I jeżeli nie dokonałeś zemsty w rzeczywistości, to być może zrobiłeś to już wielokrotnie w swoich myślach. Bóg wie, że zostałeś potraktowany źle. I wie, że ktoś wobec ciebie zawinił. Bóg wie o twoich negatywnych uczuciach i doskonale rozumie twój ból. Bóg wie, że nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi uczuciami i że sam nie umiesz tego problemu rozwiązać. Dlatego Pan ma dla ciebie pewną propozycję. Rzymian 12:19, następny werset. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Tak jak Jezus poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi, tak i ty pozostaw tę sprawę Bogu, który sprawiedliwie wszystko sądzi. Możesz powiedzieć, że z twoich obserwacji wynika, że Bóg dotąd nic w tej sprawie nie uczynił. Że mijają dni, tygodnie, miesiące, może lata i nic się nie stało. Że widocznie nie zajął się twoją sprawą. A czy tę sprawę jemu powierzyłeś? Jeżeli jest taka sprawa w twoim życiu, jeżeli doświadczyłeś wielkiej krzywdy od innych ludzi, porucz tę sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Zrób to naprawdę, szczerze, z wiarą. Porzuć tę troskę i zaufaj Panu zgodnie z Jego słowem. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. 1 Piotra 5,7. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Filipian 4,6. Jeżeli to zrobisz z wiarą, ten wielki ciężar gniewu i odrzucenia spadnie z twoich barków i nie będziesz już go dłużej nosić. Jeżeli zrobisz to z wiarą. Jeżeli to zrobisz szczerze i tak na poważnie, to wtedy Bóg poważnie zajmie się twoją sprawą. I będzie ją prowadzić aż do końca. Czy to znaczy, że jak powierzyłem tę sprawę Bogu, to już nie mam w tej sprawie nic do zrobienia i tylko będę oglądać sąd Boży nad moimi krzywdzicielami? Z fragmentu, który czytamy, wynika, że tak nie jest. Apostoł Paweł naucza, że wierzący, który powierzył pomstę Bogu, ma do odegrania jeszcze bardzo ważną rolę, którą opisuje w następnym wersecie. Rzymian 12:20. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Bardzo często Bóg tak zmienia okoliczności, że krzywdziciel, który wynosił się nad tobą i ciebie skrzywdził, pewnego dnia stanie u twoich drzwi. I jego życie i jego przyszłość będą zależne od twojego miłosierdzia. I właśnie wtedy te miłosierdzie tej osobie okażesz. I to jest twoja bardzo ważna rola, którą powinieneś wypełnić. Rola, którą Bóg powierza ci dzisiaj. Jeżeli On postawi na twojej drodze człowieka, który ciebie skrzywdził, to twoim zadaniem jest tej osobie okazać łaskę i miłosierdzie. Jeżeli zemścisz się sam na twoim wrogu, postąpisz wbrew nauczaniu Pana Jezusa, czyli zgrzeszysz. Jeżeli poruczysz sprawę pomsty Bogu, nie zgrzeszysz. Jeżeli powierzysz sprawę pomsty Bogu, a On tak zmieni okoliczności, że wyda twojego wroga w twoje ręce i jego życie, jego pomyślność, jego zdrowie, jego powodzenie będą zależeć od ciebie, to uważaj na ten moment, bo on może w każdej chwili się wydarzyć. Bóg często tak postępuje. I wtedy twoja rola będzie polegała na tym, aby okazać twojemu wrogowi łaskę miłosierdzia. Ale powiesz, ten mój wróg na to nie zasługuje. Nie zasługuje na to, żebym ja okazywał mu łaskę i miłosierdzie. On mnie tak źle potraktował, a ja mam go traktować dobrze? On mnie zranił, a ja mam okazywać mu miłosierdzie? Ja z jego powodu cierpiałem, a on ode mnie ma doświadczać dobra? Przecież jeżeli powierzyłem pomstę Bogu, to po to, aby Bóg sprawiedliwie osądził krzywdziciela, a nie żeby go błogosławił. Jaka w tym logika? Przecież mi chodzi o pomstę, a nie o błogosławieństwo dla mojego wroga. Tak możesz myśleć w swoim sercu. Jeżeli coś cię bardzo, bardzo boli. A jednak logika w tym jest bardzo, bardzo, bardzo głęboka. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Jak to rozumieć, że jeżeli nakarmię i napoję mojego nieprzyjaciela, to węgle rozżarzone zgarnę na jego głowę? Przyjrzyjmy się przez chwilę pewnym zasadom Sądu Bożego. Kiedy Jezus wędrował po Galilei, wzywając ludzi do upamiętania i na dowód, że jest Mesjaszem, dokonywał licznych cudów, spotykał się często z odrzuceniem, z niewiarą, z pogardą, szczególnie ze strony liderów religijnych. Był lekceważony w Nazarecie, mieście, w którym się wychował. A ludzie w Kafarnaum, czyli tam, gdzie Jezus później mieszkał, pomimo tego, że widzieli Jego chwałę, nie nawrócili się do Niego. I w tym właśnie kontekście, kontekście odrzucenia Go i niewiary w Niego, Jezus mówi takie słowa. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, werset 31. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Jeżeli Jezus mówi, że królowa z południa, czyli królowa Saby, stanie na sądzie wraz z pokoleniem ludzi, którzy byli świadkami chwały Jezusa, ale którzy go odrzucili, to znaczy, że tak właśnie będzie. To znaczy, że to się dokładnie wydarzy, skoro Jezus tak mówi. Wtedy na sądzie staną ci, którzy oglądali Jezusa, kiedy On był na ziemi i odrzucili Go, a po drugiej stronie stanie królowa Saby. I wtedy Bóg spojrzy z dumą na królową Saby i powie do ludzi, którzy odrzucili Jezusa: spójrzcie na królową Saby, która gdy usłyszała o mądrości, jaką obdarzyłem Salomona, przebyła daleką drogę, aby przyjść i słuchać jego mądrości. Rozmawiała z nim o wszystkim, co miała w sercu, a on odpowiedział jej na wszystkie pytania. I chociaż Salomon nie czynił cudów, jednak ta kobieta oddała mu należną cześć, bo rozpoznała w nim moje dzieło i w ten sposób oddała mu chwałę. Oddała mi chwałę. A wy, którzy tutaj stoicie, posłałem do was kogoś większego niż Salomon. Posłałem do was tego, przez którego został stworzony cały wszechświat. Posłałem do was mojego Jezusa, mojego Syna umiłowanego. On jako król królów przyszedł do was i wy nie musieliście go szukać. Był blisko was. Jadał z wami przy jednym stole. Uzdrawiał was z waszych chorób i pełnił uczynki, których nikt dotąd nigdy nie czynił. On nauczał na waszych ulicach i w waszych synagogach w mądrości przewyższającej mądrość Salomona, a wy go odrzuciliście. Właśnie czegoś takiego możemy się spodziewać na sądzie Bożym. W ten sposób poganka, królowa Saby, okaże się sprawiedliwa. Zaś synowie izraelscy będą potem wieni. I Bóg użyje pozytywnego przykładu Saby, aby potępić pokolenie, które odrzuciło Jezusa. I dalej mówi Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie. Gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj, więcej niż Jonasz. Oprócz królowej Saby na sądzie staną ludzie z pogańskiego miasta Niniwy, do których będzie porównane pokolenie, które odrzuciło Jezusa. Ludzie z Niniwy upamiętali się ze swoich grzechów na skutek zwiastowania proroka Jonasza. A Jezus jest przecież kimś o wiele większym niż prorok Jonasz. A na jego zwiastowanie ludzie się nie nawrócili. Zarówno królowa Saby, jak i mieszkańcy Niniwy staną na sądzie wraz z pokoleniem, które odrzuciło Jezusa i spowodują jego potępienie. Bóg użyje królową Saby i mieszkańców Niniwy jako przykład, jako namacalny dowód, że przyjęcie Jezusa przez pokolenie, które go odrzuciło, było naprawdę możliwe. Bo jeżeli możliwym było przybycie królowej Saby do Salomona i oddanie czci Bogu przez pogankę, to tym bardziej możliwe było przyjęcie Jezusa przez naród wybrany przez synów Abrahama. Bo jeżeli możliwym było upamiętanie się pogan w Niniwie na zwiastowanie zwykłego proroka Jonasza, to tym bardziej było możliwe upamiętanie się synów izraelskich na zwiastowanie samego Boga, który nawiedził ich w Jezusie Chrystusie. I poprzez przykład królowej Saby i mieszkańców Niniwy usta pokolenia, które odrzuciło Jezusa, będą zamknięte i nie będą mieli nic na swoją obronę w dniu sądu. W tym kontekście możemy też zrozumieć inny werset biblijny. 1 Koryntian 6:3. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Chociaż Paweł nie wyjaśnia, co ma na myśli, mówiąc, że aniołów sądzić będziemy. Gdybyśmy zastosowali tę samą zasadę Bożego Sądu, jaką mamy w przykładzie królowej Saby i Niniwy, pojawia się następujący scenariusz. Po jednej stronie stają aniołowie, którzy się zbuntowali Bogu, którzy byli mu nieposłuszni, a po drugiej stronie stają ci, którzy wytrwali w wierze w Jezusa. Ludzie, święci, którzy wytrwali w wierze Jezusa. I wtedy Bóg spojrzy z dumą na wierzących w Jego Syna Jezusa i powie do aniołów: spójrzcie na tych, którzy tu stoją. Wszyscy oni wytrwali w wierze w Jezusa pomimo wielu cierpień i przeciwności. Spójrzcie na Janka, który tyle w życiu wycierpiał, który miał tyle przeciwności, a do końca swoich dni trwał przy mnie i nigdy się do mnie nie odwrócił plecami. Spójrzcie na Marzenę, która tyle wycierpiała w życiu, tyle upokorzeń, tyle bólu przeszła, a stała przy mnie do końca swoich dni. Spójrzcie na Lidię, która była mi wierna, która trzymała się mojego słowa i nie skręciła ani w lewo, ani w prawo. Niezależnie od okoliczności, zawsze szła za moim synem. Spójrzcie na Ewę, która pokonywała wszystkie problemy, wszystkie trudności w modlitwie, aż zwyciężyła. Także wy, aniołowie Boży, nie macie przy nich żadnego wytłumaczenia. Oni zwykli ludzie, mniejsi od aniołów, mniejsi mocą, którzy mnie nie widzieli, nie oglądali mojego oblicza, uwierzyli w mojego Syna, uwierzyli we mnie i trwali przy mnie wiernie do końca. A byli kuszeni, byli poddawani różnym próbom i cierpieniom, ale trwali przy mnie. Chociaż mnie nigdy nie widzieli. Na tle wierzących w Jezusa, którzy wytrwali w wierze, aniołowie nie będą mieli nic na swoją obronę. Obecność mieszkańców Niniwy i królowej Saby na sądzie sprawi, że w porównaniu z ich postępowaniem wina pokolenia, które odrzuciło Jezusa, będzie jeszcze większa. Obecność wierzących w Jezusa na sądzie aniołów sprawi, że w porównaniu z postępowaniem wierzących, wina aniołów, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, będzie jeszcze większa. I w tym kontekście przyjrzyjmy się ponownie jeszcze raz wersetowi, który czytamy. Rzymian 12:20. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Stosując tę samą zasadę sądu Bożego do powyższego wersetu, pojawia się następujący scenariusz. Gdy na sądzie stanie twój nieprzyjaciel, który ciebie bardzo skrzywdził, Bóg będzie mógł użyć następujących argumentów przeciwko niemu. Pamiętasz takiego pewnego człowieka, którego kiedyś skrzywdziłeś, pomimo tego, że on ci nic nie zrobił? Nic złego ci nie zrobił? I wtedy, jeżeli twój nieprzyjaciel będzie wtedy próbował ciebie oczerniać, a siebie wybielać, Bóg będzie mógł pokazać twoje akty miłosierdzia względem niego i całe dobro, które mu okazałeś, mimo tego, że cię wcześniej skrzywdził. To sprawi, że jego usta będą zamknięte i nie będzie mieć nic na swoją obronę, a jego wina wobec twoich aktów miłosierdzia będzie jeszcze większa. A więc twoje uczynki miłosierdzia względem twojego nieprzyjaciela sprawią, że jego wina będzie jeszcze większa. I tym sposobem, wykonując wobec niego uczynki miłosierdzia, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę, ponieważ poprzez twoje uczynki miłosierdzia jego wina będzie jeszcze większa i dlatego Bóg osądzi go jeszcze bardziej surowo. Czyli, jeżeli pałasz naturalną chęcią zemsty wobec twojego nieprzyjaciela, powierzasz tę sprawę w modlitwie, ciężar gniewu spada z twoich barków. I oczekujesz na okazję do tego, aby okazać twojemu przyjacielowi miłosierdzie, bo tym sposobem twoja zemsta będzie zgodna ze Słowem Bożym, bo tym, który odpłaca, jesteś nie ty, ale Pan. Ponadto musisz pamiętać, że im więcej okażesz miłosierdzia swojemu wrogowi, tym skuteczniejsza będzie twoja zemsta. Cisza. Trudne to słowa. A zaraz przejdziemy w inny etap. Jest to, kochani, biblijny, nowotestamentowy sposób postępowania wobec nieprzyjaciół, który poleca apostoł Paweł. I jeżeli wykonujemy te dwie rzeczy wobec wrogów, czyli powierzamy sprawę Bogu, po pierwsze, a po drugie, okazujemy im miłosierdzie, nie damy się przezwyciężyć złu, ale zło dobrem będziemy przezwyciężać. Apostoł Paweł w tych wersetach nakłania wierzących, którzy myślą o zemście, aby nie oddawali nikomu złem za złe, ani nie mścili się sami, lecz aby zostawili pomstę Bogu. Argumentacja, którą Paweł przedstawia, można streścić w taki sposób. Jeżeli chcesz maksymalnie zaszkodzić twojemu wrogowi, to powierz tę sprawę Bogu i ukazuj twojemu wrogowi miłosierdzie, jak najwięcej miłosierdzia. Kiedyś czytałem taką prawdziwą historię z życia ludzi wierzących z okresu II wojny światowej i przed II wojną światową na terenie byłej Jugosławii. To było jakieś 30 lat temu, kiedy czytałem tę prawdziwą historię. Nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale opowiem wam króciutko, bo ta historia ilustruje coś bardzo dokładnie. Była pewna młoda dziewczyna mieszkająca na wsi w Jugosławii, miała na imię Jozeka. I tam przyszedł pewien ewangelista, który, o ile pamiętam, był ewangelistą, który głosił Ewangelię ludziom, którzy byli prawdopodobnie związani z jakimś ogólnym ruchem chrześcijańskim, ale nie protestanckim. W każdym razie ten człowiek, ewangelista, o ile pamiętam, był baptystą, miał na imię Jakob i on był mężczyzną w sile wieku, był o jakieś 20 lat starszy od tej dziewczyny. On głosił Ewangelię, ona się nawróciła i zakochała się w nim. Spotkali się później jeszcze kilka razy, doszło do tego, że postanowili zawrzeć związek małżeński. I w momencie, kiedy ona wyszła za niego, to pewna starsza kobieta, która była taką liderką tej wsi niejako, dokonała wszystkiego, co jest możliwe, żeby tą młodą dziewczynę, czyli Jozekę, oplotkować przed całą wsią. I oczywiście były dwa argumenty przeciwko niej. Raz, że wyszła za starszego mężczyznę, a dwa, że ten był innowiercą, bo jakimś baptystą. A więc zrobiła jej piekło na ziemi, tak zwane. Wszyscy ją wytykali palcami, wszyscy ją znienawidzili i Jozeka stała się taką osobą nieproszoną w całej wsi. Mijały lata. Później w czasie II wojny światowej ta starsza kobieta zniedołężniała już, zostaje w domu sama z córką. I córka ulega jakiemuś wypadkowi. Nie pamiętam, co to było, ale uległa jakiemuś wypadkowi. I teraz problem polegał na tym, że nikt tą córką nie chce się i nie może opiekować. Ta starsza kobieta nie ma siły na to, bo już jest w takim wieku, że nie ma na to siły. Córka jest w takim stanie, że ktoś musi się nią opiekować. Nikt nie mógł się nią zająć. W tym czasie mężczyźni wszyscy byli na wojnie. Nikt we wsi nie mógł tego i nie chciał tego zrobić. Jak się domyślacie, Jozeka, ta, która była prześladowana przez tą starszą kobietę, wzięła jej córkę do własnego domu i się nią opiekowała. I co się stało? Ta starsza kobieta później nie mogła jej spojrzeć w oczy. I nie mogła już o niej plotkować, bo nie miała żadnych argumentów. Natomiast przez cały czas ją nienawidziła. Mimo tego, smutna historia, ale jest to typowy przykład sytuacji, gdzie okazując miłosierdzie wrogowi, węgle rozżarzone zgarniamy na jego głowę. Jest jeszcze drugi aspekt tych rozżarzonych węgli. Możemy to rozumieć jeszcze w ten sposób, że może to oznaczać uczucie wstydu i upokorzenia, które twój wróg odczuwa w momencie, kiedy ty mu okazujesz miłosierdzie. Wołanie do Boga o pomstę na naszych wrogach oraz okazywanie wrogom miłosierdzia to postępowanie znacznie lepsze niż oddawanie złem za złem. Jest to postępowanie zgodne ze Słowem Bożym, ale jest droga jeszcze doskonalsza. I teraz będziemy mówili o drodze, która jest jeszcze bardziej doskonała niż ta, o której wspomniałem. Na szczęście jest jeszcze inny scenariusz, znacznie lepszy. Jeżeli drogi nasze podobają się Bogu, to On może pojednać z nami nawet naszych nieprzyjaciół. Jest to scenariusz daleko lepszy. Twój wróg pod wpływem twoich uczynków miłości może zamienić się w twojego przyjaciela, a nawet brata. Wtedy twoje uczynki nie przyczynią się do jego potępienia, ale raczej do jego zbawienia. I wtedy wypełni się słowo, które jest powiedziane w 1 Piotra 2:12: prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Halleluja! I wtedy coś pięknego się może wydarzyć. Opowiem wam inną historię o człowieka, którego znam. Kiedyś, jak ten człowiek był młodym mężczyzną i świeżo nawrócił się do Chrystusa, spotkał na swojej drodze bardzo ważnego w swoim życiu człowieka, czyli bardzo bogatego biznesmena, od którego chciał się nauczyć wiele rzeczy. I w momencie, kiedy mieli spotkanie, kiedy rozmawiali, to ten biznesmen, dowiedziawszy się o światopoglądzie tego młodego człowieka, wyśmiał go, zbeształ, zlekceważył, poniżył, potraktował go fatalnie, naśmiewał się z jego myślenia, z jego niskiego statusu społecznego i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to spotkanie było strasznie przykre i strasznie bolesne. Powiedzmy, że ten młody człowiek miał na imię Stanisław. No i Stanisław czuje się fatalnie, ale modli się za tego biznesmena. Modli się do Boga za tego biznesmena. Mija wiele lat. Stanisław sam zakłada biznes. Jako wierzący człowiek. I jakoś sobie w tym radzi. Ten wielki biznesmen później z kolei wpada w wielkie finansowe tarapaty. I wtedy Stanisław podaje mu rękę w trudnej jego sytuacji i ratuje go przed bankructwem. Biznesmen, ten wielki biznesmen nie tylko zbliża się do Stanisława, ale interesuje się jego wiarą i po pewnym momencie sam przyjmuje wiarę w Jezusa. Prawdziwy scenariusz, który znam osobiście. Przeanalizowaliśmy dzisiaj troszeczkę, jak się odbywa coś, co nazywa się zemstą w ręku Pana. Jak Bóg sądzi. Jakie zasady temu towarzyszą, jakie prawo duchowe tutaj działa. Biblia nie zabrania wołania do Boga osobno nad naszymi wrogami. Nie zabrania. Jednakże jest droga, przepraszam, jeszcze doskonalsza. Jest droga doskonalsza niż domaganie się sprawiedliwości. Jest to droga miłości. Jest to droga wołania do Boga o miłosierdzie dla naszych nieprzyjaciół. Tacy nieprzyjaciele są czasami w najbliższej rodzinie. Może być to ktoś tak bliski, jak ojciec, matka, mąż, żona, syn, córka. A jednocześnie ktoś, kto wyrządził nam ogromną krzywdę. I co wtedy zrobić? Być może już straciliśmy wiarę, że uda się coś naprawić. Uczucia nam każą zerwać relacje z tą osobą, wszelkie relacje, żeby już nas więcej nie raniła. Apostoł Paweł mówi tak, przypomnę wam jego słowa. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, dzięki serdecznie. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Przypomnę jeszcze raz. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. I tak powinniśmy postępować w takich sytuacjach. To jest najlepsza droga postępowania w takich sytuacjach trudnych, ciężkich. Zdecydowanie lepsza niż wołać do Boga o pomstę. Jak byliśmy tu jakiś tydzień temu, albo dwa tygodnie temu, albo trzy tygodnie, nie pamiętam, przy stole tutaj opowiadałem pewne świadectwo, które usłyszałem w internecie pewnego kaznodziei, dzisiaj kaznodziei, a wcześniej strasznego grzesznika. Ponieważ on to zamieścił publicznie w mediach, na YouTubie, mogę o nim otwarcie mówić. Artur Pawłowski. Człowiek, który daje piękne świadectwo tego, jak został uratowany przez swoją żonę. I szybciutko wam przypomnę parę ważnych rzeczy, bo to jest piękne świadectwo. Ta kobieta, jako młoda osoba wierząca, bardzo młoda w Panu, poślubiła niewierzącego. Poślubiła Artura. Żyli razem. On był człowiekiem, który się nad nią znęcał psychicznie, fizycznie. Mówi, takich słów używa często, że ona latała po ścianach. Czyli fizycznie ją bił. Ten człowiek był tak zwanym profesjonalnym karateką. I nie bał się nikogo. I tak traktował w taki sposób swoją małą żonę, kobietę. Więc pomyślcie sobie, jaki to był człowiek. I co ona czuła. Kiedy ona go prosiła, żeby ją na przykład zawoził w niedzielę na nabożeństwo do kościoła. Bywały momenty, że miał taki kaprys i ją zawiózł, a nigdy za darmo, zawsze coś chciał za to. A w momencie, kiedy jej w momencie, kiedy no, mieli ze sobą na pieńku, nigdy tego nie robił. Raz zadał jej pytanie, kto jest dla ciebie ważniejszy? Ja czy twój Jezus? Ja czy twój Bóg? Ona powiedziała, Bóg. To w takim razie powiedział, niech on cię zawiezie do kościoła. I jak mieszkali w miejscowości Calgary w Kanadzie, gdzie są bardzo silne mrozy zimą, to ona nie mając ciepłego ubrania, przez ileś kilometrów biegła do kościoła. Biegła, żeby nie zamarznąć, żeby tam być. Poniżał ją na wszystkie sposoby, ten człowiek. Ona latami z nim była. I jest taki moment w tym świadectwie, gdzie ona opowiada, że w pewnym momencie ona doszła do wniosku, że już dłużej nie wytrzyma i powiedziała do Boga, że zostawi go. Że zostawi tego człowieka. I wtedy przyszło na nią takie zrozumienie, że jeżeli to zrobi, to on na pewno trafi do piekła. On na pewno zginie na wieki. I wtedy postanowiła, że mimo tego, że ten człowiek jest takim złym człowiekiem, jednak wytrwa. I wytrwała. I Artur Pawłowski jest dzisiaj zupełnie innym człowiekiem. Bo ta dziewczyna zwyciężyła. Mimo tego, że znosiła tyle prześladowań, tyle utrapień, tyle bólów, tyle smutków. Wygrała. Halleluja. Chwała Bogu. Oczywiście to jest bardzo duże i piękne świadectwo, które można znaleźć na YouTubie, jeżeli ktoś was nie słuchał. Bardzo budująca rzecz. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. List do Hebrajczyków mówi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dąż do pokoju. Niech to będzie twoim pragnieniem. Niech będzie twoim dążeniem, twoim działaniem. Do pokoju ze wszystkimi, to znaczy ze wszystkimi. Rzymian 14:19. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Mateusz 5:9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni, synami Bożymi, będą nazwani. I ta misja, którą Bóg nam daje, żeby czynić pokój, żeby zjednywać ludzi do siebie i do Chrystusa, ta misja sprawia, że często będziemy cierpieć z tego powodu. Ale Bóg chce, żebyśmy mieli takie serce, które mimo tego wybacza tym ludziom, którzy są w tym świecie. Nie możemy ich traktować w taki sposób, jak traktujemy ludzi w kościele. Jeszcze raz powtarzam. Ponieważ ludzi ze świata nie obowiązują te zasady, które obowiązują ludzi w kościele. A więc tak jak w kościele ktoś cię zrani, możesz go napomnieć, możesz powiedzieć, że zgrzeszyłeś wobec mnie. I ponieważ ten drugi człowiek też wierzy w Jezusa, to najprawdopodobniej cię upamięta, bo nie będzie chciał czynić źle. Natomiast w świecie tak nie jest. Nie możesz tak postąpić. W świecie, wobec ludzi z tego świata, musimy umieć zachować pokój, tworzyć ten pokój, mimo tego, że będą nas ranić. Mamy być z nimi, mimo tego, że będą tacy, jacy będą. Halleluja. Wtedy będziemy odnosili wielkie zwycięstwa w Chrystusie. Halleluja. I o to się modlę, żeby Pan nam dał taką siłę, taką moc, taką odwagę, mądrość, żebyśmy tak postępowali, żebyśmy w tym zwyciężali, żebyśmy czynili pokój i żebyśmy zbliżali się do ludzi, do wszystkich ludzi. I żeby Pan był w tej misji razem z nami. Amen.